świętego Jana.
Gdy Jezus zmartwychwstał i ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze, ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Oto słowo Pańskie. Z Ewangelii według świętego Jana wyczuwamy tutaj takie napięcie związane z tym, że Jezus odchodzi. To jest takie napięcie, którego nieraz my doświadczamy, kiedy ktoś nam bliski wyjeżdża w daleką podróż. Nie wiem, odwozimy kogoś na lotnisko i wiemy, że się przez wiele miesięcy nie spotkamy. I tam są nieraz takie momenty, kiedy ktoś nam daje ostatnie rady, są ostatnie rozmowy, podsumowanie. Do zobaczenia. Samolot odleciał. Myślę, że uczniowie, także i Piotr, czują to napięcie. Jest napięcie związane z rozstaniem, ale już zaczyna się to napięcie, które dnia trwa po dzień dzisiejszy, czyli też napięcie oczekiwania na ponowne spotkanie. Czytamy potem kolejne księgi Nowego Testamentu, dzieje apostolskie, listy, także Apokalipsę i to napięcie oczekiwania na powtórne przyjście Pana, ono jest bardzo silne od samego początku. Wręcz jest tak, że ci pierwsi uczniowie spodziewali się, że jeszcze doczekają powtórnego przyjścia Jezusa. Właśnie się to napięcie jest tak mocne, że trwa w Kościele po dzień dzisiejszy. Gdyby założyć, że jedno pokolenie to jest 20 lat, to już mija 100 pokoleń i my ciągle czekamy. Ciągle w Kościele to napięcie jest. I dobrze, że jest. Bo gdyby nie było w nas wierzących napięcia powtórnego spotkania z Jezusem, powtórnego Jego przyjścia, no to Kościół nie miałby tej mocy, tej siły, którą ma. My ciągle oczekujemy. Ale są takie rzeczy, które nam w tym czekaniu przeszkadzają. O jednej z takich rzeczy mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Może nie wprost mówi, ale ta sytuacja nam ta sytuacja ewangeliczna nam o tej sprawie przypomina, że czasem się oglądamy na innych i mamy taką pokusę, żeby myśleć, że moje życie jest takie, a życie innych jest lepsze. I to jest coś, co będzie nam przeszkadzać we wzroście w naszym życiu duchowym. Tymczasem każdy z nas ma w swoim życiu jakąś rolę, bardzo konkretną rolę do wypełnienia. I naprawdę, choć to brzmi bardzo kategorycznie, ale tak jest. Może nie jest trudno nam w to uwierzyć. Nie ma lepszego i gorszego życia. Co najwyżej jest życie bardziej zanurzone w Chrystusie, albo życie, którym bardziej zwycięża grzech. Bóg nie czyni niczyjego życia lepszym czy gorszym w porównaniu z kim innym. On każde życie czyni po prostu odmiennym, jedynym w swoim rodzaju. Mamy nieraz taką właśnie pokusę, że spoglądamy na życie innych, nie wiem, na życie rodzinne, małżeńskie innych osób i porównujemy się. Powiem wam, że to jest naprawdę takie odkrycie, które przez lata mojego kapłaństwa, teraz zaczynam 10. rok kapłaństwa, jakieś doświadczenie zbieram. Przez te 10 lat Pan Bóg dał mi taką łaskę, że pracowałem z rodzinami i jakoś też przyglądałem się życiu rodzinnemu. I nieraz to bardzo mnie zaskakiwało, że widziałem rodziny, które były bardzo szczęśliwe, na zewnątrz, powiedzielibyśmy, wzorcowe, ale za każdym razem Bóg mi pokazywał, kiedy wchodziłem w relacje z tymi rodzinami, że nie ma ludzi i rodzin, w których nie ma problemów. I czasem w tych rodzinach, które wydają się bardzo szczęśliwe, bo są szczęśliwe, bo żyją Bogiem, problemy są ogromne. Tylko oni radzą sobie z tymi problemami, bo powierzają te swoje troski, trudności Bogu. Mogą być uśmiechnięci dzięki temu. To nie znaczy, że nie mają problemów. To nie znaczy, że ich życie jest lepsze. Bóg każde życie czyni odmiennym, jedynym w swoim rodzaju. I to jest też to, co powiedziałem w konferencji, że nasze ludzkie horyzonty patrzenia są jakoś ograniczone. Że nie potrafimy patrzeć też na życie innych z takiej Bożej, pełnej perspektywy. To dlatego nam nie wolno się porównywać z innymi. Oczywiście możemy w innych dopatrywać się jakichś wzorców naszego postępowania życia, możemy czerpać z doświadczenia innych. Przecież tak robimy też, patrząc na życie świętych. Patrzymy na wzorce ich postępowania. Wiemy, że byli słabi, że to jest jakiś zafałszowany obraz, jak czytamy życiorysy. O tym biskup Ryś nieraz przypomina, jak czytamy życiorysy średniowiecznych świętych, to tam nieraz są takie, wiecie, prawie że hymny pochwalne, w których można usłyszeć, że jakaś święta już, sąc pierś swojej matki, śpiewała psalmy, nie? No wiemy, że tak nie było. Że to jest tylko próba jakoś pokazania też tej drogi świętości i tego, że ci ludzie byli od maleńkości jakoś zakochani w Panu Bogu, ale wiemy, że mieli swoje trudności, problemy. Czasem naprawdę ogromne. Dlatego tak wielkim, dwóch takich wielkich moich świętych przyjaciół, tak mogę powiedzieć, to jest Augustyn, który wiemy, że borykał się z trudnościami ogromnymi w swoim życiu. Nawet wtedy, kiedy już wszedł na drogę nawrócenia, to zmagał się z grzechami i pokusami, które go atakowały. A innym świętym jest święty Franciszek. To nie jest tak, że w momencie, kiedy zrzuca swoją szatę przed ojcem na tym rynku w Asyżu, to się nagle pozbywa swoich pokus. Jakichś rządz, które do tej pory nim targały. Nie, jest moment, kiedy podejmuje decyzję. Chce się nawrócić. Chce być lepszym, nowym człowiekiem. Ale to nie oznacza, że czystość jego serca oznacza jego bezgrzeszność. Też o tym mówiliśmy. Czystość naszego serca wcale nie oznacza naszej bezgrzeszności. I to jest bardzo ważne, żeby to też odkryć, żeby jakoś tęsknić za pragnieniem Bożego działania w moim życiu, za Bożym doświadczeniem. Przypomina mi się taka historia o pewnym pilnym i gorliwym uczniu, który naprzykrzał się swojemu mistrzowi i ciągle pytał go o możliwość oglądania Boga własnymi oczami. I mistrz, chcąc mu dać któregoś dnia taką poglądową lekcję, zaprowadził go nad rzekę, zanurzył pod wodą jego głowę i tak długo trzymał, aż ten zaczął dusić się z braku powietrza. No, okrutna lekcja, ale kiedy ten uczeń potem doszedł do siebie, mistrz zapytał go, jak się czułeś? A on mówi, myślałem, że to już moja ostatnia chwila nadeszła. I dalej mistrz snuje taką refleksję. Jeżeli twoja tęsknota za Bogiem będzie tak wielka i tak silna, jak pragnienie powietrza w owej chwili, to wówczas twoje oczy będą oglądały Boga. Mieć w sobie tak ogromne pragnienie działania Boga w moim życiu, tak wielkie otwarcie się na Jego ducha, jak człowiek, naprawdę myślę, że to też jest doświadczenie wielu z was. Ciągle się tego uczymy, że jak są takie momenty w naszym życiu, kiedy otwieramy się na działanie Bożego Ducha, to potem już nie chcemy inaczej żyć. Bo jak Boży Duch wypełnia mnie, to radość gości w moim sercu. Teraz słyszymy w radiu, w telewizji różne doniesienia, ale zawsze one są w jednym stylu. Wydarzył się wypadek, na wschodzie naszych granic jest wojna, ktoś kogoś zabił, jakiś młody chłopiec wpadł z bronią w ręku i zabił swoich kolegów w szkole. Dominują w tym przekazie medialnym złe informacje. To oczywiście jest podyktowane jakimś prawem takim rynku medialnego, że my lubimy lepiej, może nie tyle lubimy, co bardziej jesteśmy podatni na słuchanie złych wiadomości. Zło ma taki silny przekaz. Tym nas karmią. Czemu wiadomości nie podają informacji o tym, że odwieczni, wieloletni wrogowie się pogodzili? Albo czemu nie podają informacji o tym, że ktoś się do kogoś uśmiechnął? Na przykład w czasie wczorajszej kolacji. No, może się to wydaje po prostu zbyt błahe dla tych, którzy tworzą ten medialny przekaz. Czemu zatem nie podają poważnych spraw? Na przykład nie mówią o tym, że dziewczynka, która przyjęła pierwszą komunię, postanowiła sobie w dniu pierwszej komunii, że będzie święta. Albo że jakiś alkoholik po raz pierwszy udał się na spotkanie AA i odnalazł na nowo sens w swoim życiu. Wiecie, tyle cudownych rzeczy dzieje się w naszym życiu, tyle cudownych rzeczy zapisuje te karty Ewangelii, o których Jan właśnie dzisiaj powie, że nie pomieściłby ich cały świat. Tyle wspaniałych rzeczy dzieje się wokół nas. I warto jest, żebyśmy wyłączyli telewizory, internet, radio. To jest oczywiście nam potrzebne. Ale chodzi o to, żebyśmy otworzyli nasze oczy na Jego działanie. Wtedy odkryjemy, że nasze życie wcale nie jest gorsze od życia innych, tylko będziemy odkrywać, że Jego działanie jest potrzebne, żeby nasze życie każdego dnia stawało się lepsze. Powietrzem moim jest śpiewanie. Oby tego powietrza, Bożego powietrza, nigdy w naszym życiu nie zabrakło.